Ej, czy to prawda, że szczepionki na COVID zmieniają ludzkie DNA?
Podobno te drony nad Polską to były ukraińskie.
Ale na Księżycu to człowiek nie wylądował.
Czy na pewno? Sprawdźmy.
Przed mikrofonem Iwona Kosior-Wielgus. W jakie narzędzia wyposażyć dzieci i młodzież, żeby były odporne na dezinformację? Trener kompetencji cyfrowych z grupy Edukacja 3.0 Robert Turski dzieli się swoim doświadczeniem edukatora.
Ja lubię zaczynać od czegoś, co one czują, a czują oszustwa na przykład w grach. Czyli żeby dojść do dezinformacji albo trudniejszych tematów na pewnym etapie, to trzeba pogadać z nimi o klikaniu na linki, które prowadzą do oszustw, o przeróbkach zdjęć, o takich stronach, które obiecują im, że dostaną doładowania do Robloxa, a tam za tym nic nie ma. I jak jesteśmy już tu, to możemy nadbudowywać. Ja mam takie 7 sposobów próbowania weryfikowania dezinformacji i chyba najbardziej, my mówimy teraz o uczniach szkoły podstawowej, końcówce, to najciekawsze są dla nich te, które faktycznie pozwalają im sprawdzić coś. No to ja uwielbiam Perplexity AI. Czyli z jednej strony mamy sztuczną inteligencję, która tworzy nam treści, które dezinformują albo pomagają, ale z drugiej strony może prześledzić wiele źródeł i poszukać odpowiedzi. No więc na tym ćwiczeniu moglibyśmy zostać godzinami. Drugą rzeczą to jest przystanek na stronach organizacji fact-checkingowych. Chyba to jest miejsce, żeby mówić o nich. Chyba najbardziej popularną taką instytucją jest Demagog. I on dobrze, że funkcjonuje nie tylko na stronie internetowej, ale także na mediach społecznościowych, bo to jest przepustką do serc tych młodszych, że codziennie na Instagramie można odebrać taką informację albo rolkę, albo coś takiego skróconego, co tam w trawie piszczy. Ale na przykład odwrócone szukanie obrazem. To jest coś, co dzieciaki widzą po raz pierwszy i wtedy mówię, ale co, nie kojarzycie Google obrazy, że możecie sobie wrzucić obrazek i szukać? No może szukają w ten sposób, ale do innych celów, a nie do tego, żeby zweryfikować, czy zdjęcie powstało wczoraj, czy 10 lat temu.
A jak rodzice mogą wspierać dzieci w świadomym przeglądaniu internetu?
Znaczy musimy mieć czas, żeby rozmawiać. Być otwartym na tematy, które nie są dla nas atrakcyjne jako rodziców, ale są atrakcyjne dla dzieci. Znaczy, jeżeli nasze dzieci już nauczyły się do nas mówić, a nie kryć te rzeczy, no to skorzystajmy z tego podczas każdej sytuacji życiowej. Mi się wydaje, że w wielu domach już się nie je razem posiłków, więc wróćmy do posiłków. I wtedy smartfon może być obok, bo my chcemy posłuchać drugiego człowieka, wszystkich rzeczy szkolnych, które przynoszą, podwórkowych, znajomych, tego, co w internecie, bo to się miesza. No jak stworzymy taką szansę na rozmowę, to pojawią się tematy. I bardzo możliwe, że smartfon będzie musiał wrócić do tego stołu, bo sami nie będziemy wiedzieć, czy to prawda, czy fałsz. Ale wspólne sprawdzenie takiej informacji, poszukanie kilku źródeł, może nauczyć i nas, i dzieci, że no faktycznie wierzyliśmy w coś. Nie wiem, było to oparte na stereotypach. A druga rzecz, podobno rady rodziców mają wpływ na to, jak funkcjonuje szkoła. Nie tylko na to, żeby zbierać pieniądze na jaremarkach, ale może by, żeby też do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego wzmocnić te pojęcia związane właśnie z bezpieczeństwem dzieci w sieci. Ministerstwo co roku publikuje 5 wytycznych i tam jest zawsze bezpieczeństwo. Szkolny program też to ma, więc zaopiekujmy się tym tematem, żeby był obecny.
Na koniec edukator Robert Turski jeszcze raz podkreśla: rozmawiać z dziećmi i słuchać dzieci. Do zagadnień związanych z edukacją cyfrową dzieci i młodzieży jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach. Czy na pewno? Do usłyszenia.